Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Artry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Lifespan. Dlaczego się starzejemy i dlaczego nie musimy? To popularno-naukowa książka Davida A. Sinclaira, profesora genetyki z Harvard Medical School, napisana z Matthewem D. LaPlantem. Autor przedstawia odważną tezę, że starzenie nie powinno być traktowane wyłącznie jako nieunikniony skutek upływu czasu, lecz jako proces biologiczny, który można lepiej zrozumieć.
Spowolnić, a w przyszłości częściowo odwracać.
Książka łączy historię badań nad długowiecznością, wyjaśnienia z zakresu genetyki i epigenetyki oraz rozważania o medycynie przyszłości. Jej centralnym pytaniem nie jest po prostu to, jak żyć jak najdłużej, ale jak wydłużyć okres sprawności, niezależności i ochrony przed chorobami przewlekłymi. Sinclair opisuje mechanizmy komórkowe, takie jak sirtuiny, NAD i utrata informacji epigenetycznej, a zarazem omawia post, wysiłek fizyczny oraz potencjalne leki. To książka programowa oparta na realnych kierunkach badań, ale miejscami wykraczająca poza obecny poziom pewności klinicznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, starzenie jako wspólne źródło wielu chorób przewlekłych, punktem wyjścia Sinclaira jest krytyka medycyny,
która zwykle reaguje na choroby pojawiające się w późnym wieku osobno.
Leczy się więc choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, cukrzycę typu drugiego albo demencję, choć ryzyko wszystkich rośnie gwałtownie wraz z wiekiem. Autor nie twierdzi, że te schorzenia są identyczne. Podkreśla jednak, że starzenie się organizmu tworzy warunki, w których łatwiej zawodzą rozmaite układy i mechanizmy naprawcze. Z tej perspektywy leczenie jednej choroby może przesunąć problem w czasie, lecz nie musi znacząco wydłużyć okresu dobrego zdrowia, jeśli organizm nadal biologicznie się starzeje. Sinclair proponuje dlatego zmianę celu z przedłużania życia za wszelką cenę na przedłużanie zdrowego życia, czyli health span. Jest to argument zarówno naukowy, jak i organizacyjny. Gdyby można było opóźnić podstawowe mechanizmy starzenia, potencjalnie dałoby się jednocześnie zmniejszyć częstość wielu schorzeń oraz ograniczyć lata niesprawności. Teza ma też konsekwencje dla finansowania badań i profilaktyki. Autor uważa, że uznanie starzenia za proces możliwy do terapii mogłoby skierować większą uwagę na jego przyczyny. Zarazem książka nie przedstawia tego jako gotowej recepty klinicznej. To przede wszystkim propozycja, by badać wspólny biologiczny grunt chorób związanych z wiekiem, zamiast akceptować go jako niezmienny los. Po drugie, utrata informacji epigenetycznej jako główna teoria starzenia, najbardziej charakterystycznym elementem książki jest informacyjna teoria starzenia. Sinclair odróżnia zapis DNA porównywany do cyfrowego kodu od informacji epigenetycznej, która pomaga komórkom odczytywać właściwe geny we właściwym czasie.
Komórka nerwowa i komórka mięśniowa mają zasadniczo ten sam genom, ale działają inaczej właśnie dzięki regulacji ekspresji genów.
Według autora z wiekiem ten system regulacji stopniowo traci precyzję. Białka odpowiedzialne za organizację genomu i reakcje na uszkodzenia DNA przemieszczają się, a komórka coraz gorzej utrzymuje swój prawidłowy program działania.
Skutkiem nie musi być natychmiastowe zniszczenie DNA, lecz narastające błędy w tym, które geny są aktywne i kiedy.
Metafora zarysowanej płyty pomaga wyjaśnić tę ideę, choć nie oddaje całej złożoności biologii.
Sinclair wykorzystuje ją, aby uzasadnić, dlaczego przyszłe terapie mogłyby odtwarzać młodszy stan komórki.
W książce ważne miejsce zajmują doświadczenia z częściowym przeprogramowaniem komórek, które sugerują, że pewne cechy starzenia mogą być odwracalne bez zmiany samej sekwencji DNA.
Jest to jednak obszar intensywnych badań, a nie sprawdzona metoda odmładzania ludzi. Siłą tej części jest spójne połączenie epigenetyki, naprawy DNA i regeneracji.
Słabością pozostaje to, że autor wyraźnie uprzywilejowuje własną teorię wobec wieloprzyczynowego charakteru starzenia. Po trzecie, szlaki przetrwania.
Sirtuin i biologiczna rola kontrolowanego stresu. Sinclair opisuje organizm jako system, który inaczej rozdziela zasoby w okresie obfitości,
a inaczej w warunkach niedoboru lub zagrożenia. W centrum tej opowieści są konserwatywne ewolucyjnie szlaki przetrwania, w tym sirtuiny, oraz cząsteczka NAD, potrzebna między innymi do ich działania. Gdy pożywienia jest dużo i energia łatwo dostępna, organizm może silniej inwestować we wzrost i rozmnażanie. Gdy pojawia się ograniczenie energii, wysiłek albo inne umiarkowane obciążenie, większe znaczenie zyskują procesy naprawy, oszczędzania energii i odporności komórkowej.
Ten mechanizm autor wiąże z hormezą, czyli potencjalnie korzystną odpowiedzią na krótkotrwały, nieprzekraczający możliwości adaptacyjnych stres.
To wyjaśnia, dlaczego w książce tak często wracają ograniczenie kalorii, okresowe niejedzenie, intensywny ruch czy ekspozycja na chłód.
Nie chodzi o prostą zasadę, że cierpienie odmładza. Znaczenie ma dawka, stan zdrowia i zdolność organizmu do regeneracji.
Sinclair podkreśla biologiczne uzasadnienie tych praktyk, lecz czytelnik powinien oddzielać dane z modeli zwierzęcych od mocnych dowodów dotyczących ludzi. Szczególnie niebezpieczne byłoby traktowanie postu lub ekstremalnego treningu jako uniwersalnej terapii.
Osoby przyjmujące leki obniżające poziom glukozy z zaburzeniami odżywiania, w ciąży albo z chorobami przewlekłymi potrzebują indywidualnej porady medycznej.
Wartość tej części leży w pokazaniu, że adaptacja, a nie stały komfort metaboliczny, jest ważnym przedmiotem badań nad długowiecznością. Po czwarte,
styl życia i leki na długowieczność między obietnicą a dowodami. Książka dzieli interwencje na dostępne już zachowania oraz rozwiązania farmakologiczne,
które mogą stać się ważniejsze w przyszłości. Wśród praktyk stylu życia Sinclair wymienia jedzenie mniej, okresowe ograniczanie okna żywieniowego, większy udział produktów roślinnych, regularny wysiłek, zwłaszcza o wyższej intensywności i ostrożną ekspozycję na chłód. Łączy je z aktywowaniem szlaków odpowiedzi na stres metaboliczny, nie przedstawia ich jednak jako sposobu na nieśmiertelność. Ich bardziej realistycznym celem jest poprawa parametrów zdrowotnych i zmniejszanie ryzyka chorób, co jest zgodne z szerszą wiedzą o ruchu, diecie oraz kontroli masy ciała.
Znacznie bardziej spekulacyjna jest część dotycząca leków i suplementów. Sinclair omawia m.in. metforminę, rapamycynę, resveratrol oraz prekursory NAD, takie jak NR i NMN. Są one interesujące, ponieważ wpływają na procesy wykrywania składników odżywczych, metabolizm lub naprawę komórkową.
Jednak korzystne wyniki w komórkach i u zwierząt nie są równoznaczne z udowodnionym wydłużeniem zdrowego życia u ludzi.
Rapamycyna może m.in. osłabiać odporność, a bezpieczeństwo, dawkowanie i wskazania każdego preparatu wymagają oceny klinicznej.
Najrozsądniejsze odczytanie książki polega na potraktowaniu jej jako mapy obiecujących hipotez, a nie jako zachęty do samodzielnego eksperymentowania z lekami lub suplementami.
Sinclair pokazuje kierunek badań, ale granica między badaniem a zaleceniem medycznym pozostaje kluczowa.
Na koniec, przeprogramowanie komórek i społeczne konsekwencje dłuższego zdrowia w końcowej perspektywie lifespan wykracza poza indywidualne nawyki.
Sinclair rozważa technologie, które mogłyby przywracać komórkom bardziej młodzieńczy wzorzec działania, w tym częściowe przeprogramowanie epigenetyczne.
Ta dziedzina opiera się na odkryciu, że dojrzałe komórki można przekształcać w stan bardziej pierwotny przez odpowiednie czynniki transkrypcyjne.
Autor skupia się na możliwości zastosowania ograniczonego, kontrolowanego przeprogramowania, które miałoby odmładzać funkcje komórki bez wymazywania jej tożsamości.
To fascynująca idea, lecz równocześnie obciążona poważnymi problemami bezpieczeństwa.
Ponieważ niekontrolowana zmiana programów komórkowych może sprzyjać zaburzeniom wzrostu i nowotworzeniu.
Sinclair wiąże tę przyszłość z wcześniejszą diagnostyką, analizą danych biologicznych i medycyną zapobiegawczą. Równie istotne są pytania społeczne.
Jeśli skuteczne terapie opóźniające starzenie byłyby drogie, mogłyby pogłębić różnice w zdrowiu i majątku.
Dłuższe życie w dobrym zdrowiu wpłynęłoby także na system emerytalny, rynek pracy, strukturę rodzin oraz zużycie zasobów.
Książka przekonuje, że nie należy odrzucać terapii tylko dlatego, że zmienią społeczeństwo. Zamiast tego należy wcześniej tworzyć zasady sprawiedliwego dostępu i przemyśleć instytucje zaprojektowane dla krótszego życia. Ta część nadaje pracy szerszy wymiar.
Nie jest ona wyłącznie opisem molekuł i genów, lecz pytaniem o to, jak wykorzystać postęp biomedyczny bez ograniczania jego korzyści do uprzywilejowanej grupy. Podsumowując,
Lifespan warto polecić czytelnikom popularno-naukowym, którzy chcą zrozumieć, dlaczego badacze coraz częściej traktują starzenie jako centralny problem medyczny, a nie wyłącznie tło dla osobnych chorób. Z Skorzystają z niej także osoby zainteresowane genetyką, profilaktyką i przyszłością medycyny, pod warunkiem, że będą czytać ją krytycznie.
Książka nie jest podręcznikiem bezpiecznego protokołu suplementacji ani zamiennikiem konsultacji lekarskiej.
Jej praktyczna wartość polega raczej na uporządkowaniu sensownie udokumentowanych zasad, takich jak aktywność fizyczna.
Unikanie stałej nadwyżki energetycznej i troska o zdrowie metaboliczne w ramach szerszej biologii adaptacji.
Jej wartość intelektualna wynika z przedstawienia epigenetyki jako możliwego klucza do zrozumienia starzenia.
Na tle wielu książek o długowieczności Lifespan wyróżnia się skalą ambicji.
Sinclair nie ogranicza się do listy nawyków ani do opisów pojedynczych biomarkerów.
Buduje spójną, choć dyskutowaną, teorię utraty informacji epigenetycznej i łączy ją z badaniami nad sirtuinami, nad lekami oraz przeprogramowaniem komórek.
Dzięki temu czytelnik widzi związki między codzienną profilaktyką a eksperymentalną biotechnologią. Zarazem właśnie ta pewność wizji wymaga ostrożności.
Część terapii omawianych w książce pozostaje na etapie badań przedklinicznych albo nie ma wystarczających dowodów, by zalecać ją zdrowym ludziom.
Najlepiej traktować tę pozycję jako prowokującą, dobrze objaśnioną mapę debaty o biologii starzenia, nie jako ostateczny werdykt nauki.
To jej trwała przewaga nad bardziej sensacyjnymi poradnikami i bardziej wąskimi opisami badań. Jeśli chcesz nas wesprzeć, David A.
Sinclair PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.